Chciałbym dzisiaj mówić taką pierwszą część kazania. To będzie taki cykl nauczania o tym, kto to jest starszy Kościoła, czyli lider, przywódca w Kościele. W pierwszą niedzielę lutego 2016 roku będziemy wybierali nową Radę Zboru. Kończy się kadencja Rady Zboru w naszym zborze. I w pierwszą niedzielę będziemy mieli skrócone nabożeństwo i będziemy mieli spotkanie członkowskie, na którym będziemy wybierali nową Radę Zboru. I na posiedzeniu obecnej Rady Zboru ustaliliśmy, że jako pastor mam nauczać o cechach, jakie powinien posiadać starszy Kościoła, czyli osoby, która wchodzi w skład Rady Zboru. Także ustaliliśmy o tym, że będę o tym nauczał. No i dzisiaj jest takie pierwsze kazanie, w którym chciałbym poruszyć niektóre rzeczy związane z tym, kto może być przywódcą w Kościele, w Radzie Zboru. Oprócz kryteriów biblijnych, które mamy w Biblii, mamy też kryteria Kościoła Baptystów, do którego należymy jako zbór w Giżycku. I jako pastor uważam, że nie powinniśmy jako Kościół bawić się w taką, jako zbór, nie powinniśmy się bawić w taką obłudę, która polega na tym, że zdarza się tak, że ludzie należą do jakiegoś kościoła, ale nie przestrzegają zasad tego kościoła. Także powiem też na początku dzisiejszego kazania, jakie są kryteria Kościoła Baptystów i chcemy jako Rada Zboru je przestrzegać. Szanujemy zasady kościoła, w którym jesteśmy. Także na początek to będzie takie może troszkę, bym powiedział, nudnawe, bo trochę zacytuję takich artykułów z Kościoła Baptystów, które tyczą się przyszłego przywódcy. Kogoś, kto powinien zasiadać w Radzie Zboru i omówię je troszeczkę, a później przejdę do kryteriów biblijnych. W Kościele Baptystów jest coś takiego jak prawo wewnętrzne Kościoła Baptystów, czyli spis takich zasad, którymi się kierują wszystkie zbory. I jeden z takich artykułów, artykuł 19, jest napisany: do właściwości Rady Zboru należy. Czyli co ma Rada Zboru robić, ta nowo wybrana Rada. I w podpunkcie pierwszym czytamy, że odpowiedzialność za biblijne nauczanie i duchowy rozwój zboru. I to jest obowiązkiem Rady Zboru. Czyli to Rada Zboru dba o to, jakie jakości są kazania, jakie tematy kazań, czy odnośnie szkoły biblijnej, czy w ogóle nauczania, kierunków nauczania. Rada Zboru dba o grupy domowe, o tym, jak wygląda nabożeństwo, jak ono przebiega. To jest w tym pierwszym punkcie. Drugi mówi punkt, że Rada Zboru kierowanie działalnością zboru. Za to odpowiada też Rada Zboru, czyli administracja, płaty, sprawy związane z misją, ewangelizacją, z budynkiem. Trzeci punkt mówi nadzorowanie i koordynowanie działalności agent zboru. Czyli jeśli nasz zbór miałby jakąś placówkę, zakładał kolejny kościół, gdzieś w pobliżu Giżycka albo trochę dalej, albo gdybyśmy mieli świetlicę dla dzieci, to też za to odpowiada Rada Zboru. Nie członkowskie spotkanie, ale Rada Zboru na bieżąco za to odpowiada. Czwarty punkt mówi zarządzanie majątkiem zboru, czyli budynek, remonty, projekty, zmiany, inwestycje. I jak już pamiętam, wymienialiśmy krzesła z ławek na krzesła, to już widziałem, jaki to był wielki problem, jaki kolor ma być. Także cieszę się z tego punktu, bo widzę, że to w małym grupie Rada Zboru powinna podejmować decyzję, bo trudno jest ustalić, jaki kolor, jaki wystrój i tak dalej, kiedy spotkalibyśmy się na przykład na członkowskim. To wtedy byłoby bardzo długie i ciekawe spotkanie. Ale za ten punkt odpowiada Rada Zboru. I piąty punkt, wykonywanie uchwał konferencji zboru. Czyli jeśli mamy spotkanie członkowskie i spotkanie członkowskie coś uchwali, to Rada Zboru jest zobowiązana wypełnić to, co członkowskie uchwaliły. Szósty punkt mówi reprezentowanie zboru na zewnątrz. O co tutaj chodzi? Członkowie Rady Zboru reprezentują cały Kościół w różnego rodzaju urzędach. Czyli o taką reprezentację chodzi. I siódme, inne zadania przewidziane regulaminem zboru. Zbór w Giżycku nie ma swojego regulaminu zboru, więc tego punktu nie możemy spełnić. Artykuł 20 tego prawa wewnętrznego mówi coś takiego. Radę zboru tworzą osoby wybrane przez konferencję zboru w liczbie co najmniej 3, w tym pierwszy pastor zboru będący członkiem rady z urzędu. Ten punkt mówi o tym, że żeby rada mogła w ogóle funkcjonować, to musi być przynajmniej 3 osoby, czyli pastor w to wchodzi i przynajmniej 2 wybrane osoby przez spotkanie członkowskie. Drugi punkt tego artykułu mówi, członkami Rady Zboru mogą być osoby, które ukończyły 21 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, czyli chodzi o reprezentację w urzędach, od co najmniej 3 lat są członkami Kościoła oraz odznaczają się wysokimi walorami duchowo-moralnymi. Czyli żeby ktoś mógł kandydować do tej nowej rady, którą będziemy mieli w lutym wybory, to musi przez 3 lata być baptystą. Bo mówimy tutaj o Kościele Baptystów. Czyli jeśli ktoś jest poniżej 3 lat, to taka osoba nie może być zgłoszona przez członków zboru jako kandydat do rady zboru. No i mamy tu taki punkt, wysokie walory duchowo-moralne. To o tym będziemy mówili. To jest takie ogólne stwierdzenie, ale chodzi o kryteria biblijne i o tym będziemy później słyszeć. Od zasady wyrażonej w ustępie 2 można odstąpić jedynie w zakresie punktu 1 w odniesieniu do połowy składu Rady Zboru. Czyli chodzi o to, że w punkcie 1 było, że ktoś musi mieć ukończone 21 lat. Więc jeśli zbór był bardzo młody i byli sami młodzi ludzie, to tylko połowa rady może mieć poniżej 21 roku życia. Bardzo taki dziwny punkt, bo trudno wtedy, jeśli ktoś ma 18 lat, o wysokie walory duchowo-moralne. Bo człowiek, który ma 18 lat, jak sobie przypomnicie, kiedy mieliście 18, chyba nie za bardzo jeszcze wie, co chce robić w życiu. Więc nie jest to takie łatwe, żeby spełnić wysokie walory duchowo-moralne i mieć 18 lat i zasiadać w Radzie Zboru i brać odpowiedzialność za Kościół, czyli za innych ludzi. Jeszcze kolejny punkt z tego artykułu mówi, wyjątek określony w ustępie 3 nie odnosi się do przewodniczącego Rady Zboru. To znaczy, że przewodniczący Rady Zboru musi mieć skończone 21 lat. W naszym zborze ustaliliśmy, że przewodniczącym Rady Zboru z urzędu jest pierwszy pastor. I kolejny punkt tego artykułu mówi, z warunku stażu członkowskiego, czyli z tego, że ktoś musi 3 lata być baptystą, zwolnione są osoby będące kandydatami na członków Rady Zboru wpisanego do rejestru kościelnych osób prawnych nie dłużej niż 3 lata. O co tutaj chodzi? Jeśli Kościół, został założony nowy Kościół Baptystów, na przykład w miejscowości Nidzica niedawno całkiem został założony Kościół Baptystów, no to nikt z tych ludzi tam nie spełniali tego kryteria. Więc jeśli to jest, założylibyśmy nowy kościół jako kościół w Giżycko, na przykład w Rynie, to ci ludzie nie spełnialiby tych kryteriów, wtedy od tego punktu się odstępuje. Ale historia naszego zboru w Giżycku już jest dłuższa. I jeszcze jeden artykuł, który mówi, który jest zawarty w prawie wewnętrznym odnośnie Rady Zboru. Artykuł 21 mówi, kadencja Rady Zboru trwa nie dłużej niż 4 lata. Czyli Radę Zboru, którą będziemy wybierać w lutym, wybieramy maksymalnie na 4 lata, ale spotkanie członkowskie może ją skrócić albo od razu wybrać na krótszy czas. Drugi punkt mówi, posiedzenia Rady Zboru zwołuje przewodniczący Rady Zboru z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Zboru. Uchwały Rady Zboru zapadają zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy składu Rady, chyba że regulamin zboru wymaga wyższego kworum i wyższej większości. W obecnej Radzie Zboru w ogóle nie głosujemy, także podnieśliśmy sobie kryteria. Po prostu rozmawiamy, modlimy się. Jeśli mamy różnicę zdań, odkładamy to na kolejne posiedzenie. W obecnej Radzie Zboru podejmujemy decyzje jednomyślnie, bez głosowań. Także mamy to troszeczkę wyższe kryteria. Kolejny punkt z tego artykułu mówi, Rada Zboru wybiera ze swojego składu zastępcę przewodniczącego Rady Zboru. I zazwyczaj to jest tak, że na pierwszym posiedzeniu, kiedy nowa Rada zostanie w lutym wybrana, na swoim pierwszym posiedzeniu Rady Zboru jest wybierany zastępca przewodniczącego. Ponieważ pierwszy pastor w Kościele w Giżycku jest z urzędu przewodniczącym Rady Zboru. W tej kadencji, w tej Radzie Zboru moim zastępcą jest skarbnik Alek Pietnoczko, a w nowej będziemy wybierać kolejnego zastępcę. I jeszcze kolejny punkt. W posiedzeniach Rady Zboru mają prawo brać udział z głosem doradczym przedstawiciele Rady Okręgu lub Rady Kościoła. Czyli jeśli byłyby jakieś kłopoty i prezbiter okręgowy albo ktoś z Warszawy, z Rady Kościoła chciał przyjechać, to wtedy bierze udział posiedzeniu Rady Zboru w Giżycku. I to jest tyle z prawa wewnętrznego Kościoła Baptystów. To takie ogólne są przepisy. Chciałbym, żebyśmy przeszli do takich kryteriów biblijnych. Kto może zasiadać w Radzie Zboru i być starszym Kościoła, takim przywódcą? I najbardziej szczegółowa lista tych cech, które ktoś musi posiadać, żeby być, to jest 1 Tymoteusz. Jeśli ktoś ma Biblię, to zachęcam, żebyśmy sobie otworzyli. To jest najdłuższa lista i najbardziej szczegółowa, którą napisał apostoł Paweł w 1 liście do Tymoteusza w 3 rozdziale. Troszkę krótsza lista jest w liście do Tytusa. Myślę, że później się do tego odniesiemy. Ale dzisiaj z 1 listu Tymoteusza, 3 rozdział od 1 wersetu. Może przeczytam całość do 7 i dzisiaj chyba tylko uda się pierwszy i kawałek drugiego omówić. Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania. Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz. Dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości z całą godnością. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży? Nie może być świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę, nie wpadł w diabelskie potępienie. Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, żeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie. Tu mamy takie podstawowe cechy i według tego, co będę nauczał w kazaniach, będziemy chcieli wybrać nową Radę Zboru. Więc jeśli ktoś spełnia te kryteria Kościoła Baptystów, prawa wewnętrznego i te kryteria, to każdy członek zboru może przyjść do obecnej Rady Zboru i kogoś zaproponować. I kiedy patrzymy na ten pierwszy werset, 1 Tymoteusz 3:1, to dosłownie z greckiego ten werset brzmi: godne wiary jest słowo. Jeśli ktoś po biskupstwo sięga, pięknego dzieła pożąda. I apostoł Paweł pisze tutaj, że godne wiary, czyli godne zaufania, jest moje słowo, które tutaj piszę do was. Że powinniście mi zaufać i uwierzyć w to, co do was piszę, odnośnie przywódców. I tak powinniście wybierać kogoś, kto ma być przywódcą. Że my jako Kościół też w Giżycku powinniśmy zaufać tym cechom, które tu są zapisane. Wiecie, niektórzy pastorzy są tak zszokowani tymi cechami, że uważają, że tych cech się nie da wypełnić, więc można wybierać do Rady Zboru kogoś, komu tylko trzeba nakazać, żeby dążył do tych cech. Ale nie tak Paweł to pisze. Paweł mówi, że jeśli ktoś pożąda biskupstwa, a słowo biskup i starszy jest wymiennym terminem, to ma mieć takie cechy, a nie dążyć do nich. No na przykład jest jedna z cech, żeby nie był świeżo nawrócony. Gdybyśmy mieli dążyć, to możemy wybierać świeżo nawróconych i oni z czasem staną się długo wierzący. Nie, Paweł stwierdza, że te cechy ktoś ma mieć. I pierwsza tutaj ważna cecha starszego, że osoba musi tego pragnąć. To jest pierwsza cecha. Jeśli kogoś chcemy wybrać na przywódcę w Kościele, to ta osoba musi tego pragnąć albo o to zabiegać. Musi sięgać po służbę, chcieć być liderem w Kościele. Czyli nie może być to osoba z łapanki. Mamy spotkanie członkowskie, nie ma chętnych, wszyscy wtedy patrzą, czy sznurowadła im się nie rozwiązały, wszyscy patrzą w dół, no i ten, który prowadzi obrady, pyta się, no to kogo wybierzemy? I nie ma chętnych. Tak w ogóle w Kościele nie powinno być. Nie możemy wybierać ludzi, którzy nie chcą być przywódcami, bo oni nie są przywódcami, jak nie chcą. Jedna z pierwszych cech, którą Paweł tutaj wymienia, przywódca, to jest osoba, która musi chcieć, że ta osoba widzi się jako lider, jako przywódca. To nie może być przypadkowa osoba. Jeśli ktoś po biskupstwo, czy słowo biskup w języku greckim, gdyby to dosłownie przetłumaczyć na język polski, znaczy dogląda, dogląda owiec. Biskup to nie jest taki gościu w czerwonej czapce, do którego przyzwyczailiśmy się, który właśnie tylko nosi pierścienie. Byłem kiedyś na pielgrzymce, jako katolik, i przyjechał arcybiskup i tak właśnie szedł tak z rękoma, z pierścieniami, ludzie klękali, go całowali. I już wtedy jako katolik po prostu poczułem takie obrzydzenie do tego grubaska, że po prostu nie miałem odwagi klęknąć i go całować po rękach. To nie jest biskup. Słowo biskup na język polski, jeśli dosłownie się przetłumaczy, znaczy doglądający owiec. Czyli człowiek, który chce być przywódcą, to jest osoba, która ciągle chodzi i dogląda ludzi wierzących. Jak się mają duchowo, czy czytają, czy się modlą, czy chodzą do kościoła. O co chodzi w ich życiu? To jest osoba, która musi na to poświęcić swój czas i swoje życie. Więc jeśli ktoś biskupstwa, po biskupstwo sięga, to jest osoba, która musi przeznaczyć trochę czasu ze swojego życia. I służba biskupa, to Paweł tu stwierdza, że to jest piękne dzieło, piękna służba, która podoba się Bogu. I ta osoba jest odpowiedzialna za życie innych osób. I to jest bardzo odpowiedzialna służba. Bo tu chodzi o życie kogoś. Że jeśli ktoś ze zboru odpływa i wykoleje się duchowo, to pakuje się w poważne kłopoty. A wiemy dobrze, że jeśli ktoś się pakuje w grzech, to może skończyć w piekle. Tu chodzi o życie. To nie jest zabawa w kościół. To nie jest hobby. Czyli przywódca to jest ktoś, kto bierze odpowiedzialność za własne życie, staje się wzorem dla innych i bierze odpowiedzialność za innych. To nie jest zabawa. To nie jest głosowanie na członkowskim. Kościół baptystów to nie jest kto, że każdy ma jeden głos i głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw. W ogóle w Biblii nie ma demokracji. Prawdziwe chrześcijaństwo polega na tym, że przywódcy to są, chodzą w takiej postawie jak ojciec. Że do przywódcy może owca podejść mu, nagadać, napluć w twarz, a on dalej będzie miał postawę w sercu, że ta osoba potrzebuje pomocy. To jest postawa ojca, nie jest to osoba... Przywódcą nie może być osoba, która się obraża, która unosi się honorem, która się nie będzie odzywać. Także to jest bardzo odpowiedzialna służba. Dlatego Paweł tutaj stwierdza, kto pożąda tej służby. Tutaj jest takie greckie słówko, które można tłumaczyć na polski: pożądać lub pragnie ktoś być przywódcą. Czyli zobaczcie, że komuś musi naprawdę zależeć, że ktoś chce wziąć odpowiedzialność za życie Kościoła, czyli, a Kościół to nie jest ten budynek, ten sufit ładny, te krzesła i to wszystko, tylko Kościół to jesteśmy my. Że ktoś z nas chce wziąć odpowiedzialność za życie pozostałych wierzących w Giżycku. I drugi werset, 3:2, Paweł mówi coś takiego. Trzeba więc, by biskup nienagannym był. I chciałbym dzisiaj trochę o tej cesze mówić. I wiecie, kiedy człowiek przeczyta nienaganny, to zazwyczaj osoba wierząca mówi, no to bez grzechów w zasadzie i bez żadnych pomyłek. Tylko że pierwszy list Jana, już nie będę otwierał, w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, Jan apostoł pisze tak. Jeśli ktoś z was mówi, że już nie grzeszy, to co? Kłamie. No to o co tu Pawłowi chodzi? Mówi, że przywódcą w zborze w Giżycku może być osoba nienaganna, która już nie robi żadnych grzechów ani pomyłek. A Jan mówi, że jak taką znajdziecie, to jesteście kłamcami i ta osoba kłamie, że jest bez grzechu. Więc na pewno nie chodzi o to, że ta osoba już nie grzeszy, nie popełnia błędów. Ale jeśli nie zadamy sobie pytania, o co tu chodzi, to każdy z was może podejść i do pastora, i do obecnej rady zboru i powiedzieć, braci, nie nadajesz się, bo nie jesteś nienaganny. Zgadza się. Jestem całkowicie przekonany, że Hania jest omylna, Alek jest nienaganny, czyli ciągle można go za coś ganić, i Jerzyka można zganić, i pastora można zganić. Więc o co tu chodzi w tej cesze? Kochani, ten wyraz, który tu apostoł Paweł użył w liście do Tymoteusza, jest użyty w Biblii, w Nowym Testamencie aż 3 razy. I za każdym razem w tym liście. Paweł apostoł, kiedy pisał ten list, użył tego wyrazu greckiego, który na polski można przetłumaczyć nienaganny albo bez zarzutu. Po grecku on brzmi anepilemptos. Nienaganny albo bez zarzutu, użył go 3 razy i tylko w tym liście. Więc moja propozycja jest taka, żebyśmy zobaczyli te 2 pozostałe fragmenty. To wtedy będziemy wiedzieli, kogo my mamy wybrać. Kto to jest nienaganna osoba, która się nadaje do przyszłej Rady Zboru. I pierwszy fragment, który chciałbym, żebyśmy zobaczyli, to jest 1 Tymoteusz 5:7. Zachęcam, żebyście to otworzyli, bo za chwilę przeczytam dłuższy fragment. Bo fragment mówi o wdowach, o kobietach, wierzących kobietach ze zboru. I też Paweł w stosunku do nich używa tego samego wyrazu greckiego. I użył go w 7 wersecie. I to nakazuj, ażeby były nienaganne. Że kobiety wierzące mają być nienaganne. Pisze do Tymoteusza, że masz im to nakazywać. Spróbujmy zobaczyć, o co chodzi. Zobaczmy od wersetu 5. Paweł pisze o wdowach, o kobietach wierzących, wdowach, które są w kościele. I kiedy popatrzymy od wersetu 5, to o co mu chodzi? Ta zaś, czyli ta wdowa, która rzeczywiście jest wdową, jako osamotniona złożyła nadzieję w Bogu i trwa w znoszeniu próśb i modlitwie we dnie i w nocy. To już w tym wersecie widzicie, kogo Paweł ma na myśli, co to za wdowa. Że ciągle się modli, że szuka Boga. Lecz ta, która żyje rozpustnie, za życia umarła. I w Paweł tu nie ma na myśli niewierzących wdów, tylko wierzących. Że zdarzają się też takie wdowy wierzące, które mogą żyć rozpustnie i być nawrócone. I Paweł mówi, już jest umarła. I wtedy 7 werset się pojawia i to nakazuj, ażeby były nienaganne. I teraz zaczyna tłumaczyć, o co mu chodzi. A jeśli kto nie dba o swoich, zwłaszcza o domowników, wypar się wiary i gorszy jest od niewierzącego. Cały ten fragment, Paweł mówi o tym, że Kościół powinien się zatroszczyć o wdowę. Ale mówi coś w 8 wersecie coś takiego. Jeśli jakaś kobieta ma trudną sytuację finansową, ale ma dzieci, ma kuzynów wierzących, którzy się nie zatroszczą o nią, to osoba, która uważa się za wierzącą, a nie pomaga własnej rodzinie, jest gorsza od niewierzącego. Czyli w zasadzie wyparła się swojej wiary w Jezusa Chrystusa. To jest w 8 wersecie. I dalej mówi, do spisu należy wciągnąć taką wdowę, która ma co najmniej 60 lat, była żoną jednego męża. I teraz Paweł pisze, że te wdowy, kobiety wierzące w zborze mają być nienaganne i jeśli nie mają z czego żyć, nie mają co jeść, to zrób taką specjalną listę, Tymoteusz, gdzie zapiszesz wszystkie siostry, które nie mają z czego się utrzymać. A teraz ci podam, jakie cechy ma ta kobieta mieć. I ciekawe rzeczą jest, że mówi co najmniej 60 lat. To już jest kontrowersyjne, bo jak miała 55, to Paweł mówi, żeby Tymoteusz jej na listę nie wpisywał. A mieli już byśmy spotkanie członkowskie, gdybym ja tak zaproponował jako pastor, żeby jednej siostrze, która ma 55, nie pomagać. Ale Paweł tak napisał. Zobaczcie, co pisze dalej. Ma za sobą świadectwo o takich dobrych czynach, że dzieci wychowała, że była gościnna, że obmyła nogi świętych. Czyli zobaczcie, już macie wymienione, że należy pomagać takiej wdowie, która jest bardzo gościnna, wychowała dzieci, obmyła nogi świętych, to znaczy, że przyjmowała świętych, podróżników, wierzących ludzi z innych miast, że zasmucony przyszła z pomocą, że pilnie brała udział we wszelkim dobrym dziele. Kobieta, o której Paweł mówi, że jest nienaganna w zborze, to jest taka, która pociesza zasmuconych. Paweł, w jego opinii, kobieta wierząca, nienaganna, to jest ta, która też pociesza zasmuconych. I dalej tu pisze, że pilnie brała udział we wszelkim dobrym dziele. Czyli osoba nienaganna według Pawła to jest osoba, że jeśli coś się dzieje w kościele, to ta osoba zawsze jest chętna, żeby się zgłosić i w czymś pomóc. Dalej mówi, młodszych zaś wdów nie dopuszczaj do służby Kościołowi, odkąd bowiem znęciła je rozkosz przeciwna Chrystusowi, chcą wychodzić za mąż. To nie znaczy, że Paweł ma coś przeciwko wychodzeniu powtórnie za mąż, ale w 12 i dalej tłumaczy, o co chodzi. Obciąża je wyrok potępienia, ponieważ złamały pierwsze zobowiązanie. Chodzi Pawłowi o to, że kobieta stała się wdową, zaczęła służyć w kościele, złożyła pewne śluby, a później zmieniła zdanie. I Paweł mówi, to nie jest w porządku. Najpierw coś mówisz, a później się wycofujesz. Mówi, to nie jest już postawa, że osoba jest nienaganna. I dalej 13 mówi, zarazem uczą się też bezczynności, krążąc po domach i nie tylko są bezużyteczne, lecz plotkarskie, wścibskie, rozprawiające o rzeczach niepotrzebnych. I w 13 wersecie macie, Paweł zawiera cechy osoby, która traci nienaganność i staje się naganna taka siostra. Plotkowanie, wścibskość i rozmawianie o rzeczach niepotrzebnych. Chcę zatem, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, były gospodyniami domu, żeby stronie przeciwnie nie dawały sposobności do rzucania po twarzy. Strona przeciwna to chodzi o diabła, demony i ludzi niewierzących. Już bowiem niektóre zeszły z drogi prawej, idąc za szatanem. I tu Paweł mówi o siostrach wierzących, że poszły za szatanem. Znaczy, jak popatrzycie na ten fragment i Paweł tutaj używa słowa, że kobiety wierzące mają być nienaganne, to macie wymienione, o jakie cechy chodzi i jakie zaangażowanie w Kościele. Nie chodzi tu o to, że ona już przestała grzeszyć. Tylko, że jeśli powie Bogu coś, to trzyma się tego słowa. Niech tak będzie tak, niech nie będzie nie. Niech nie plotkuje, nie angażuje się w złe rzeczy, ale będzie zawsze chętna, gościnna. I to jest pierwszy fragment, gdzie mamy użyte słowo, że osoba ma być nienaganna. Także jak już ktoś z nas będzie bardzo prędki, żeby podejść do którejś osoby z Rady Zboru i powiedzieć, no nie jesteś nienaganny, to przeczytaj te cechy z tego fragmentu. Czy ta osoba właśnie tak źle robi, jak tutaj Paweł wymienia o tych kobietach. Drugi fragment, kiedy Paweł mówi, że osoba ma być nienaganna, z tego samego listu, 6 rozdział i werset 14 o tym mówi. Jeszcze raz Paweł tylko raz tego wyrazu użył. W 14 wersecie czytamy tak. Ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dosłownie w greckim Paweł pisze do Tymoteusza, abyś ustrzegł przykazanie niesplamione i nienaganne, aż do pokazania się Pana naszego Jezusa Pomazańca. Czyli Paweł nakazuje Tymoteuszowi pewne przykazania. I te przykazania są zawarte w 11 i 12 wersecie, wyżej. I mówi, i to, co ci tutaj pisze, Tymoteusz, masz tego strzec i ma to być nienaganne. I za chwilę zobaczymy, o co chodzi. W 11 wersecie Paweł mu tłumaczy, jakie ma być twoje życie, Tymoteusz, żebyś był uważany za apostoła, przywódcę i był nienaganny. Pisze tak, ty zaś o człowieku Boga, przed tymi uciekaj. Przed czym on tak bardzo miał uciekać? A to macie w 10 wersecie, przed chciwością. Mówi, uciekaj i trzymaj się z dala od chciwości, od pieniędzy. I teraz w 11 mu tłumaczy, jaki Tymoteusz ma być. Mówi, ścigaj zaś. Tymoteusz, dołóż starań, ścigaj, żebyś był nienaganny. I teraz w czym? W sprawiedliwości. Że masz być sprawiedliwym człowiekiem. Że ludzie mają cię spostrzegać jako osobę uczciwą, sprawiedliwą, zawsze dotrzymującą słowa. To jest pierwsza cecha. To znaczy być nienagannym przywódcą. Dalej, nabożnym. Czyli zobaczcie, jeśli ktoś z was widzi kogoś jako przywódcę w tym zborze, to musi być to osoba nabożna, chodząca z Bogiem. A więc nie może być to osoba, która ma notoryczny problem z czytaniem Biblii, albo z relacją z Bogiem, albo chodzi w kratkę na grupę domową, albo na nabożeństwa. I nigdy jej się nie udało przyjść na spotkanie modlitewne. Zobaczcie, osoba nabożna to jest osoba, która daje przykład innym. To znaczy nienaganna. Nabożna. Dalej, mająca wiarę, czyli ufa Bogu. Przywódcą nie może być osoba, która notorycznie ma problemy z zaufaniem Bogu w jakiejkolwiek sprawie. I ciągle wznosi modlitwę: Boże, dodaj mi wiary, bo mam jej niewiele. Ta osoba nie może być przykładem dla innych. To musi być osoba, która ufa. I dalej jest tu powiedziane, że masz nienagannie strzec miłości. To są te dwa pierwsze przekazania najważniejsze. Miłuj Boga całym sercem, całą duszą, a bliźniego swego jak siebie samego. Przywódcą nie może być osoba, która ma problem z miłością. Kocha wszystkich zborowników z wyjątkiem jednej siostry. No, no nie jest tak źle, no nie? Powie, jestem w miarę dobrym kandydatem, tylko jednej osoby w tym zborze nie lubię. Nie, taka osoba nie może być przywódcą. Masz strzec miłości Bożej w swoim sercu nienagannie wobec wszystkich. I ma być wytrwała. Paweł pisze, Tymoteusz, masz być wytrwały. Czyli to nie może być osoba chwiejna, która się ciągle będzie wycofywać. Że jeśli będzie bardzo trudne spotkanie Rady Zboru, bo ktoś przyszedł na spotkanie i coś nagadał, to ktoś mówi, to ja rezygnuję, kochani. To nie, ja sobie wyobrażałem, że będzie zawsze taka miła atmosfera. Także zobaczcie, musi być to osoba wytrwała. Przywództwo to musi być przywódcą może być tylko osoba wytrwała. I wtedy mówimy, że ona jest nienaganna. I łagodnie usposobiona. Czyli jeśli właśnie ktoś na ciebie napadnie, to ty nie podwijasz rękawów i mówisz, no to wyjdźmy z budynku, bo w kościele się nie bije. I mówi, wyjaśnijmy sobie to po razie. To może musi być osoba spokojna, łagodnie usposobiona. Ktoś ci może podnosić na ciebie głos, krzyczeć na ciebie, a ty jako przywódca panujesz nad sobą i mówisz, nie wolno ci tak mówić, nie sprowokujesz. Mówisz spokojnie, nie podnosisz głosu. Nie wychodzisz jak niektórzy pastorzy, i mógłbym tu podać dużo nazwisk z różnych kościołów, że ktoś napadł na pastora, a pastor, a ty w ogóle wiesz, z kim ty rozmawiasz? Czy ty nie rozumiesz, że jestem pastorem i prezbiterem? Wynocha mi stąd. To prawdziwa historia z Polski. Nie, tylko człowiek panuje nad sobą, bo jest przywódcą, ma swoją klasę, jest w Bogu, ma panować nad swoimi emocjami. I zobaczcie, ten 11 werset Paweł pisze do Tymoteusza i mówi, to znaczy, że ma te rzeczy, które tutaj ci napisałem, masz tego nienagannie przestrzegać. Czyli mówi, masz być nienaganny w tych rzeczach. I 12 werset. Co to znaczy? Jeszcze w 12 mu tłumaczy, co to znaczy, Tymoteusz, że masz być nienaganny i masz tego strzec. Walcz piękną walką wiary. Tymoteusz, weź się, chłopie, i walcz. Przywódcą nie może być beksa. Nie może być ktoś, kto ciągle się rozczula. Który płacze, mówi, ja chcę do domu, do mamy. To ja dziękuję za takie przywództwo. To nie może być beksa. Przywódca musi być twardy, musi walczyć. To jest żołnierz Jezusa Chrystusa. I Paweł mu przypomina, Tymoteusz, walcz piękną wiarę. O piękną wiarę, walcz, człowieku. Uczyłem cię, nie poddawaj się. Bądź silny. I dalej mówi, chwyć się wiecznego życia. Trzymaj się mocno życia wiecznego. Najważniejsze jest to, że twoje imię zostało zapisane w Księdze Życia. Jeśli Bóg ci nakazał być apostołem i przywódcą, to, że trochę przecierpisz i jakaś jedna owca cię ugryzie, druga ci napluje i ktoś powie, że co ty mu o kosie wiesz, bo Tymoteusz był dużo młodszy od Pawła, to Paweł mówi, nie przejmuj się tym, człowieku. Miej ciągle przed oczami, że twoje imię jest w Księdze Życia. To jest najważniejsze. Walcz o życie wieczne. Nienagannie tego pilnuj, do którego zostałeś powołany i złożyłeś piękne wyznanie przed licznymi świadkami. I ta ostatnia cecha jest też bardzo ważna. Osoba nienaganna w oczach Pana Boga to nie jest osoba, która już nie grzeszy, która nigdy już krzywo nie spojrzy albo się nie zdenerwuje, nie podniesie głosu. To nie o to chodzi. To jest przede wszystkim osoba, która mówi ludziom o Chrystusie. Która może może mieć chwilę słabości, może się zdenerwować, podnieść głos, ale później powinna pójść i powiedzieć: przepraszam, nie powinienem tak zrobić. Ale to jest przede wszystkim osoba, która mówi ludziom dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Więc słuchajcie, jeśli ktoś ma poważne kłopoty w ewangelizacji, czyli opowiadaniu innym o Chrystusie, nie może być przywódcą. To musi być osoba, która dzieli się Ewangelią z innymi. Także Paweł wzywa tutaj Tymoteusza do nienaganności w oparciu o te dwa wersety. Więc chciałbym was, kochani, przestrzec, że jeśli na obecną ktoś z was, na obecną Radę Zboru albo na przyszłą Radę Zboru będzie miał haka, i hak polega na tym, że jeśli ktoś popełni błąd, możesz przyjść i powiedzieć: nie jesteś nienaganny, nie podoba mi się to. To musisz pokazać, że ktoś łamie te wersety 2 z 6 rozdziału, albo możesz podejść do Hani Schenker i coś znaleźć z tego opisu z 5 rozdziału, bo to tu jest o kobietach akurat. Ale nie możesz przyjść i powiedzieć: nie podoba mi się, nie jesteś naganna, nienaganna. Jesteś jednak, popełniasz błędy. No tak, ale jakie? Tu jest wymienione jakie. Tylko w tym liście to słówko greckie występuje. Więc kiedy ktoś ma być przywódcą i jest powiedziane, że ma być nienaganny, to zwróćcie uwagę, że ma przede wszystkim głosić Ewangelię, ma być nabożny, ufający, pełen miłości, wytrwałości, łagodny, a nie bezgrzeszny. Nie ma takich ludzi. Ja też jestem grzesznikiem jako pastor. I nie znam ani jednego pastora, który nie jest grzesznikiem. I mógłbym teraz podać wam przykłady, mówiąc nazwiska z Kościoła Baptystów. Człowieka, który na przykład był moim pastorem, mnie wysłał. Kiedy miał dobry dzień, to był tak gościnny, że wszystko by rozdał. Ale kiedy ten człowiek miał zły dzień, lepiej było mu w drogę nie wchodzić. Bo jest tylko grzesznikiem. I wiecie, najbardziej ufamy i stawiamy na pomnikach ludzi, z którymi w ogóle ich nie znasz. Największym autorytetem darzycie tych pastorów, z którymi nie jedliście obiadu i nic o nim nie wiecie. Nie spędziliście z nimi czasu. To wtedy to jest idealny pastor. W ogóle idealny pastor zaczyna się 150 km od Giżycka. Bo wtedy rzadko się go spotyka. I to jest ten idealny. Ale jak już się z kimś na stałe przebywa, to się okazuje, że to jest niesamowicie naganny człowiek. Tylko właśnie, co to znaczy naganny? Albo nienaganny. Albert Einstein. To jest ciekawe, że facet podobno był ateistą, ale powiedział ciekawą rzecz. Chyba czytał Biblię. Powiedział tak: aby być nienagannym członkiem Kościoła i przywódcą owczarni, trzeba przede wszystkim samemu być owcą. Jeszcze raz. Aby być nienagannym członkiem Kościoła Baptystów w Giżycku, albo być nienagannym przywódcą Kościoła Baptystów w Giżycku, owczarni tej Jezusa, trzeba przede wszystkim samemu być owcą. Czyli mówiąc inaczej, żeby być dobrym generałem, trzeba być dobrym żołnierzem. Niestety w polskiej armii mamy bardzo często generałów, którzy nigdy nie byli żołnierzami. Mamy bardzo wielu świetnych biznesmenów, którzy nigdy nie pracowali fizycznie. W cudzysłowie świetnych. Żeby być dobrym przywódcą, trzeba najpierw być dobrą owcą. Czyli trzeba się nauczyć przede wszystkim wybaczać i rzucać w niepamięć wiele głupot, które ktoś komuś powiedział albo zrobił. Trzeba być dobrą owcą w Chrystusie Jezusie i wtedy można być dobrym przywódcą. Ale to też nadal nie oznacza, że ta osoba jest nienaganna. Każdy z nas popełnia grzechy. Żebyśmy dobrze ten termin rozumieli, co to znaczy osoba naganna albo nienaganna. To będzie tyle na dzisiaj. Amen.